Gromadzimy się w pierwszy czwartek miesiąca, aby w szczególny sposób uczcić Chrystusa, najwyższego kapłana. Bo właśnie w czasie ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię i ustanowił sakrament kapłaństwa. Ustanowił sakrament swojej obecności pośród nas. Ale tę obecność uzależnił od kapłanów. Jeżeli nie będzie kapłanów na świecie, gdyby tak się stało, to nie będzie Pana Jezusa. Sakrament kapłaństwa służy Eucharystii. Kapłani to ludzie, którzy są po to ustanowieni przez Jezusa, aby uobecniać Go. Jezus rodzi się w dłoniach kapłańskich. Tak jak narodził się w Betlejem, tak w czasie przeistoczenia On przychodzi. To jest niezwykła pokora, że na słowa, które On wypowiada przez kapłana, On przychodzi do nas żywy, prawdziwy. Taki sam jak wtedy, kiedy widzieli Go apostołowie po zmartwychwstaniu, tylko się ukrywa. I dlatego dzisiaj właśnie w tej mszy świętej chcemy dziękować Panu Bogu za ten dar i prosić Go o nowe i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Prosić o umocnienie wiary kapłanów i o to, abyśmy mieli tę świadomość, że bez kapłanów nie damy rady zwyciężyć zła, bo oni dają nam Jezusa. A msza święta obecna sprawowana jest za dusze w czyśćcu cierpiące.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, my jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym. My, którzy oddajemy cześć Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele, chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mnie ma, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w ósmym dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Oto Słowo Boże.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła i nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
Oto słowo Pańskie.
Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć nasze serca i umysły. Daj nam poznać drogi swoje, Panie. Naucz nas chodzić swoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. I w Twoje imię, Panie, sprzeciwiamy się wszelkim duchom, które chcą zakłócić przekaz tego słowa, bądź sprawić, byśmy nie usłyszeli tego, co powinniśmy usłyszeć. Usiądźmy sobie. Święty Paweł w dzisiejszym liście odpowiada na bardzo ważny problem. Ale zanim powiem, jaki problem i jak odpowiada, to powiemy, że Pan Bóg ma pewną metodę działania i informowania ludzi. Pan Bóg, jeżeli chce coś ogłosić, to mówi to jakiemuś człowiekowi jednemu, powierza jakąś tajemnicę i powie, masz to powiedzieć wszystkim ludziom. Tak jak do świętej Faustyny, do zwyczajnej siostry w zakonie, gdzieś tam w jakimś klasztorze, bardzo prostej siostry, bo wtedy siostry się dzieliły na panie takie, które wnosiły majątek do zakonu, więc one miały wszystko podane, elegancko, wyprane, wyprasowane i służące. Tak samo się ubierały, ale to był taki podział. Te biedne siostry to były służące i służyły tym innym paniom. I takiej jednej z sióstr, Faustynie, objawił się Jezus i powiedział jej, powiesz światu o moim miłosierdziu. Oczywiście wiemy, że to budzi sprzeciw. I tak samo było u świętego Pawła, a to dotyczyło obrzezania. Wiemy, że obrzezanie było znakiem przynależności do narodu wybranego i Bóg tego żądał. I to przez wiele wieków było bardzo ważne i nie można było tego uniknąć, nie było takiej możliwości. Aż w pewnym momencie Pan Bóg powiedział stop, to już nie ma znaczenia i to się nie liczy. To, co stare minęło, prawo wolności jest zupełnie innym prawem, więc to nie ma najmniejszego znaczenia. I teraz jak to przypomnieć, jak to przetłumaczyć ludziom, którzy byli przyzwyczajeni od lat, że było tak i nagle coś się zmienia. I aby to zobrazować, przytoczę pewien przykład, bardzo taki z naszego życia, z ostatnich lat. Kochani, marzeniem Jana Pawła II, to było jego pragnienie i gorące takie marzenie, aby ludzie w Polsce, którzy są chorzy, obłożnie i nie mogą być w kościele, no bo nie mogą, nie ma takiej możliwości, mogli uczestniczyć we mszy w telewizji, czyli oglądać tę mszę świętą i brać w niej udział i żeby mieli wtedy komunię świętą. Wiadomo, że kapłani mają dużo pracy i nie są w stanie dowieść do każdego domu komunii świętej Pana Jezusa. Nie są w stanie. Więc Ojciec Święty prosił księży biskupów i księża biskupi odpowiedzieli na to, żeby w parafii wyznaczyć tak zwanych akolitów świeckich. Są to mężczyźni, którzy są żonaci, czy jacyś tacy, czy niekoniecznie żonaci, ale cieszą się nieskazitelną opinią. Ksiądz proboszcz takiego człowieka mianuje, jedzie na specjalny kurs na przykład do Tarnowa i po ukończeniu takiego kursu może tym ludziom przynosić Pana Jezusa w niedzielę. I co się okazało? Okazało się, moi drodzy, że wszystko było fajnie. Byli akolici świeccy, którzy mogli udzielać komunii i zanosić chorym, ale chorzy powiedzieli, nie, ja się nie zgadzam. Bo zawsze całe życie ksiądz przynosił Pana Jezusa, jak mi ma taki ktoś przynosić, to ja nie chcę Pana Jezusa, ja nie chcę, nie, to mnie nie interesuje. Zauważmy, schemat myślenia, nie? Starsi ludzie, którzy myślą tak i mają swoje kategorie myślenia, mówią, o nie, jeżeli ma mi go ksiądz przynosić, nie ksiądz, tylko człowiek świecki, osoba świecka, to ja się na to nie zgadzam, ja nie mam takiej ochoty, żeby mi przynosił. I zobaczcie, nie? Czy to jest mądre? No nie. No ja tego schematu nie ruszę. I w wielu miejscowościach, w wielu parafiach było to nie do ruszenia. Albo ksiądz, albo nikt. Na pytanie, a co na to Pan Jezus? Jan Paweł II o tym marzył. Kapłani biskupi dali taką możliwość, żeby w Polsce mogli ludzie przyjmować komunię świętą, nie? Ale nie. A postawmy sobie analogiczną sytuację. Takim staruszkom listonosz przynosi rentę, nie? Rentę, czyli tam to, co im się należy. I teraz na przykład listonosz nie może przynieść i podesłał rentę przez kogoś innego, na przykład przez sąsiada. Czy taki człowiek powie, nie chcę tego, czekam, aż listonosz mi ją przyniesie? Nie. Zauważmy, nie? Co jest ważniejsze? To moje myślenie, ten mój schemat myślenia utrwalony już gdzieś tam i Pan Jezus się nie liczy, ale jeżeli przychodzi renta, to nieważne, to już wiemy, że to ma wartość. Przepraszam o tej dygresji, ale Mówię to, żeby wam uświadomić, że taki był stereotyp myślenia wtedy i oni uważali, że obrzezanie jest konieczne. I Paweł do nich mówi tak, to nie jest najmniej ważne, bo ja jestem obrzezany, jestem faryzeuszem z pokolenia Beniamina, hebrajczyk, sewarczajczyków i tak dalej, prześladowca Kościoła. I co do sprawiedliwości stałem się bez zarzutu. Ale, i tu właśnie to ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Rozumiemy? Czyli w pewnym momencie on coś budował, był pewny siebie, że wszystko jest fajnie i nagle w pewnym momencie zrozumiał, że idzie złą drogą. Więc co? Uznał to za stratę i poszedł w innym kierunku. Ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa, mojego Pana. O co tu chodzi? Jeżeli naprawdę spotkasz Jezusa, to wtedy zrozumiesz, że twoje dotychczasowe schematy myślenia były błędne. I kiedy Jezus stanie na pierwszym miejscu w twoim życiu, twoje życie się zmieni. I zaczniesz żyć uczciwie i będziesz żył w prawdzie. A prawda cię wyzwoli. Tym dla Pawła było poznanie i spotkanie Jezusa. Bo moi drodzy, jeżeli naprawdę spotkamy w życiu Jezusa, to On zmieni nasze życie. To nie ja zmienię swoje życie, to nie ty zmienisz swoje życie, tylko to On je zmieni. Tylko musisz Go spotkać. Chyba, że Go jeszcze nie spotkałeś, bo można mieć 90 lat, można codziennie być do Komunii Świętej, a tak naprawdę można nie spotkać Jezusa. Ale o tym będziemy mówić jeszcze kiedy indziej, ponieważ Ewangelia mówi nam o tym, jak to jest w niebie. Jak pewne rzeczy działają w niebie. Ale zanim do tego przyjdziemy, więc postawmy się w tej sytuacji. Jezus naucza gdzieś i przychodzą do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Zauważcie, jacy ludzie przychodzą do Jezusa? Ludzie z marginesu. Ludzie, którzy mieli świadomość tego, że żyją w grzechu. Oni doskonale o tym wiedzieli. Celnicy, grzesznicy. A dlaczego faryzeusze nie przychodzili Go słuchać? No bo faryzeusze uważali, że oni już nie potrzebują słuchać Pana Jezusa. Po co będą słuchać Pana Jezusa? Przecież my wszystko wiemy. My jesteśmy sprawiedliwi. My płacimy podatki, my dajemy dziesięcinę. My pościmy, modlimy się 5 razy dziennie, wszystko robimy, więc po co mamy Go słuchać? My jesteśmy na dobrej drodze. Więc widzimy, faryzeusze tak robią. I wtedy się wkurzyli na Jezusa. Mówią, zaraz. Kim ty jesteś? Do kogo ty mówisz? Do jakichś faryzeuszów? Nie, do jakichś celników, grzeszników? Proszę zobaczyć. Już w samym tym myśleniu była pogarda. Pogarda dla gorszych. I moi drodzy, nas też może dotknąć taki faryzeizm, kiedy na przykład przychodzisz, widzisz alkoholika, człowieka pijanego, leżącego w rowie gdzieś tam, albo człowieka narkomana jakiegoś tam zaćpanego, czy kogoś, kto roztrwonił wszystko i możesz mieć do niego taką pogardę. O, ten człowiek to w ogóle nie jest godny uwagi ani czci. To jest dokładnie ta postawa. I wtedy Jezus powiedział pewną przypowieść, która mówi nam, jak jest w niebie. Wyobraź sobie, że masz 100 owiec. Moi drodzy, dla pasterza każda owca to nie jest jakaś tam sztuka, coś tam i to mnie nie interesuje. Tylko on każdą zna. I każda dla niego przedstawia pewną wartość. I nie tylko wartość ekonomiczną, ale tą wartość duchową, emocjonalną. On ją lubi. On po prostu traktuje ją bardzo poważnie. I co się dzieje? Zostawia, ryzykuje, zostawia 99 i idzie jej szukać. I szuka dotąd, aż ją znajdzie. I co się wtedy dzieje? Kiedy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona. Czyli nie robi wyrzutów nie wiadomo czego, tylko bierze z radością. Nie bije jej, nie tłucze, że to przez ciebie ponoszę stratę, bo mogło cię wilki zjeść, nie miałbym wełny ani mięsa. Nie. On się cieszy, że ją znalazł. I co więcej, dzieli się radością z innymi. Kochani, mamy coś takiego, że jak coś się nam uda, to co robimy? No sami smutno tak nam jest. No znajdź sobie coś, wygraj coś, czy niech ci się coś uda. To się chcesz tym podzielić z osobami, których kochasz. I wtedy właśnie co się dzieje? Jezus mówi wyraźnie, tak samo w niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99, którzy nie potrzebują nawrócenia. Jeżeli ktoś jest w stanie grzechu ciężkiego, to tam w niebie jest horror, jest strach. W niebie jest tak, jakby zginęło dziecko. Wyobraź sobie, jaka jest atmosfera w domu, kiedy dziecko nie wróci i nie ma go tydzień w domu. Co się wtedy dzieje? No chyba nie jest fajnie, nie? Odchodzisz od zmysłów. Podejmujesz wszelkie działania, uruchamiasz wszelkie osoby, wykonujesz akcję poszukiwawczą, nie? Ratujesz. I w momencie, kiedy masz sygnał, że jest, że żyje, to co? To już się cieszysz. A kiedy jest w domu, no to już jest radość. I moi drodzy, podobnie jest z nami. Kiedy wchodzimy w grzech ciężki, w tym momencie to jest śmierć. W tym momencie zły przechwytuje to dziecko i niszczy jego życie. I dlatego, moi drodzy, taką wielką radość. Radość w niebie z człowieka, który się nawraca, jest taka, nawet milion razy większa, niż z dziecka, które zostało porwane i wróciło do domu, całe i zdrowe. I o to chodzi. Tutaj podobna rzecz. Kobieta ma 10 drachm, nie? Zgubi jedną. A co tam jedna drachma? Nie. Tu chodzi o pewną wartość. Tak samo, kiedy ją znajdzie, sprasza przyjaciółki i cieszy się i raduje. Bo w niebie wielka radość powstaje wśród aniołów z jednego grzesznika, który się nawraca. A więc w jaki sposób sprawić radość Panu Bogu? Nawrócić się. Ktoś sobie może pomyśleć, no ale z czego mam się nawracać, skoro ja przecież jestem w stanie łaski uświęcającej, skoro ja przecież jestem do Komunii Świętej codziennie. To jest tak, że jak jesteś w stanie łaski, to zbliżasz się do światła. Wyobraź sobie, że jesteś w kopalni węgla kamiennego gdzieś tam i jest jakaś mała latarka, która ci przyświeca. Jesteś ubrany w piękny garnitur i patrząc na siebie w świetle tej latarki, co? Widzisz, że jest okej, okay, w miarę wszystko w porządku wygląda. Ale kiedy wyjdziesz na zewnątrz i staniesz w słońcu, to okaże się, że twoja biała koszula czy biała sukienka jest brudna. A dlaczego? Bo masz więcej światła. W momencie, kiedy zbliżasz się do Jezusa, zbliżasz się do światła i wtedy widzisz coraz więcej swoich grzechów, których nie widziałeś wcześniej. Widzisz. I jeszcze może rok temu byś nigdy tego nie nazwał grzechem, teraz co widzisz, już ci nie daje pokoju, spokoju i widzisz, że to w tobie jest. Że może nie jesteś do końca uczciwy wobec kogoś tam, czegoś, nie? Widzisz tam zaniedbania, bo my często się nie spowiadamy z zaniedbań. Tak, nie spowiadamy się z tego, że zaniedbałem wychowanie dzieci, że nie miałem czasu dla dzieci. A jeżeli ty dziecku powiesz, nie mam dla ciebie czasu, a to jest nieprawda, to masz grzech ciężki. Bo jeżeli jesteś ojcem, jeżeli jesteś matką, to ty jesteś dla dziecka. Twoje dziecko pójdzie na komputer, będzie szukało gdzieś tam jakiegoś uznania wśród innych kolegów i to jest błąd. Jeżeli jesteś rodzicem, masz być dla dziecka. Jeżeli dziecko potrzebuje rozmowy, masz mu poświęcić czas. I czy my się z tego spowiadamy? Czy mamy taką świadomość? Albo najlepiej włączyć dziecku kasetę, niech sobie ogląda, nie? Albo jeszcze kanał jakiś telewizyjny. Są takie kanały, które promują brzydotę. Wydawało się nam, że Disney Channel jest takim kanałem, takim bezpiecznym dla dziecka. Okazuje się, to jest bzdura. Na Disney Channel w tym momencie idą... Disney Channel promuje tak zwane Monster High. To są wampiry. To są trupy. I teraz dziecko, nie? Normalnie, normalne dziecko ma coś takiego, że kiedy widzi coś ładnego, misia jakiegoś, czy jakąś maskotkę piękną, to ono to przytula, ono się cieszy. A jeżeli widzi jakiegoś potwora, jakiegoś, nie wiem, pająka wstrętnego, czy jakieś takie obrzydliwe coś, to ono się tego boi i płacze. I teraz o co chodzi? Ta stacja wprowadza coś takiego, że No trudno powiedzieć, co to jest. Czy to są bohaterowie, czy coś. To są te wampiry, dokładnie wampiry, które piją krew i są truposzami takimi. To się dziecku zaczyna podobać, dzieci tulą te lalki. Dzieciom się to zaczyna podobać. I w czym to jest problem? Kochani, następuje przewarunkowanie myślenia w dziecku. Dziecku zacznie podobać się to, co brzydkie. I nastąpi zakłócenie. Dziecko nie będzie miało poczucia piękna, a kochani, poczucie piękna to jest władza duszy, duchowa władza. Więc to się niszczy, nie? Jeszcze otwiera się na magię, na okultyzm. Nie? Tak mógłby powiedzieć, fajny kanał, Disney Channel. Proszę sobie włączyć, pooglądaj sobie, zobacz, jakie są wstrętne potwory. Popatrz sobie na kaczora Donalda, jaki teraz jest. Jest okropny. Jakie są zachowania. Tam nie ma piękna. To już się skończyło. I teraz, jeżeli my puszczamy dzieciakom coś takiego, to znaczy, że co? No, z dzieckiem będzie problem. Jeżeli my pozwalamy dziecku grać w gry komputerowe przez dłuższy czas, no to będzie problem. Dziecko będzie miało ADHD, nerwice, uzależnienie. Kochani, dzieci już w drugiej, trzeciej klasie są uzależnione od gier. Są. Od gier komputerowych. I to jest straszne uzależnienie. Dlatego widzimy. Pytanie, czy my to widzimy. I kiedy zbliżamy się do światła, widzimy więcej. Widzimy więcej właśnie tego, że naszego grzechu i możemy na niego zareagować. Bo moi drodzy, na tym to wszystko polega. Jest teraz, przeżywamy czas odpustów za zmarłych. Jest takie postanowienie, że trzeba wyzbyć się przywiązania do jakiegoś grzechu lekkiego. Proś Ducha Świętego o to, by ci pokazał ten grzech lekki, abyś mógł go anulować, abyś mógł wyzbyć się przywiązania do tego grzechu i byś mógł otworzyć się po prostu na Pana Boga. To jest ważne. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo. Prosimy Cię, abyśmy cieszyli się tą radością, umieli się cieszyć z radości grzesznika, który się nawraca. Abyśmy też modlili się za takich ludzi, którzy potrzebują nawrócenia. Maryjo, nasza Matko, Tobie oddajemy, Tobie zawierzamy nasze powołanie, nasze życie. Prowadź nas do Jezusa. Amen.
Bóg zabrać.
A teraz